Kochani, ostatnio, kiedy na tym miejscu stałem, mówiłem o budowli, o naszym życiu jako domu duchowym, który jest narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, okradzenia przez odwiecznego przeciwnika, Bożego rabusia, który czy to przez fundamenty naszej wiary, czy przez okna naszych oczu, czy przez umysł, czy przez serce, ma możliwość dostępu i zabierania rzeczy cennych, włożonych przez Boga. I dzisiaj to nie będzie kontynuacja, ale to ciągle będzie o życiu, bo to, o czym wtedy mówiłem, to samo życie. To jest to, że jako dzieci Boże musimy nasze zbawienie, naszą wiarę i naszą ufność zanieść aż do samego końca przed Boży tron, kiedy kiedyś tam przed Nim staniemy. I nasze życie tu na ziemi ma wyglądać w taki dobry, biblijny sposób. I dzisiaj chciałbym mówić o życiu, ale troszeczkę z innej strony, troszeczkę w inny sposób. Jeżeli brat Romek będzie tam wprowadzać do sieci to kazanie, bo czasami pyta się, jaki dać tytuł. I to dobrze, kiedy kaznodzieja wie, o czym chce mówić i jaki tytuł nadać swojemu przesłaniu. To będzie cytat bardziej z fragmentu, który będę czytać, a brzmi on: zyskasz życie swoje jako zdobycz. Bardzo, bardzo mnie pewien fragment Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza zainspirował i będę o tym mówić. Ale na razie pozwólcie, przeczytajmy z Ewangelii świętego Jana z 11 rozdziału 25 i 26 werset, żeby rozpocząć naprawdę mocnym akcentem, bo to słowo jest mocne. To słowo jest wielkie i to słowo, myślę, nie ma osoby na tym miejscu, które by nie poruszyło i nie wskazało naszego przeznaczenia, naszej pewności, kim jesteśmy i do czego dążymy. Ta sytuacja to tylko wycinek pewnego obrazu, który jest opisany, kiedy Pan Jezus przychodzi przed grób Łazarza, który był złożony, który już leżał w grobie, nieżywy, i rozmawiał z Marią, a później z Martą, siostrami Łazarza. I kiedy był ból, kiedy była niepewność, kiedy było to takie troszeczkę takie trącone zawodem stwierdzenie: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. I kiedy dalej Pan Jezus rozmawia z Marią, to mówi takie oto słowa. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Słowa, które dla wielu pokoleń chrześcijan są fundamentem, są czymś mocnym, są czymś trwałym i pewnym. Bo kiedy opieramy się na Jezusie Chrystusie, skoro śpiewamy i oddajemy Mu chwałę przez godzinę, to powinno to pulsować we mnie, w Tobie, ta pewność, że przyszliśmy do Pana, który jest życiem i który jest zmartwychwstaniem, który jest pewnością tego, że żyjemy tu na ziemi, mamy ufność w Nim, a kiedy odejdziemy z tej ziemi, będziemy z Nim na wieki, bo mówi: choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie. Wierzę, że w wielkiej części na tym miejscu mówię do braci, do sióstr, którzy mają tą pewność, ale nawet gdyby były, a chciałbym, żeby tak było, żeby były takie osoby, które takiej pewności nie mają, to pamiętajcie, tu będzie przesłanie, które wskaże, że to życie nasze ziemskie wcale nie musi kończyć się tak, jak wielu ludzi myśli. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto wierzy we mnie, mówi Pan Jezus, nie umrze na wieki. I to pytanie, które przez pokolenia, przez lata i wieki jest zawieszone i które jest dla wielu ludzi takim wyzwaniem: czy wierzysz w to? Być może po usłyszeniu tych słów wielu wróciło do domu, myślało, że to przesłanie odbyło takie sobie. A te słowa: czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Gdzieś tam drążyły, wierciły tak długo, aż ktoś musiał stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, Panie, wierzę. Te słowa są prawdą. Uczyń mnie swoim dzieckiem. A więc mowa o życiu, mowa o zmartwychwstaniu, mowa też i o śmierci. Jest to coś, co w miesiącu listopadzie, przynajmniej w kraju naszym, jest czymś szczególnym. Począwszy od 1 listopada trwały obchody w kościele tradycyjnym, powszechnym, Dzień Zmarłych, Dzień Zaduszny nazywany, Dzień Wszystkich Świętych. To są takie szczególne okazje w naszej kulturze, kiedy odwiedzamy groby bliskich i kiedy jest mowa o tym przemijaniu, o tym, jak bardzo to nasze życie ziemskie jest ulotne. Ale dzisiaj ja chciałbym wbrew wszelkiemu pesymizmowi to moje zwiastowanie ogłosić, że będzie to pochwała życia. Że będzie to pochwała życia tego ziemskiego tutaj na ziemi, ale też i tej wiecznej obietnicy, o której czytaliśmy. Nie dopuszczam do swoich myśli żadnych tłumaczeń o czyśćcu, o czymś przejściowym, co należałoby w jakiś sposób podreperować czy oczyścić. Chrystus jest życiem. Chrystus jest zmartwychwstaniem. On jest pewnością tego zmartwychwstania. Dlatego na tej bazie chcę, aby moje życie, nasze życie tu zgromadzonych, tu na ziemi było piękne, a jeszcze bogatsze, cudowniejsze, którego nawet nie pojmujemy, tam w niebie. Kochani, chciałbym dzisiaj na podstawie trzech obrazów, biblijnych obrazów, przedstawić zagadnienie życia i tego, żebyśmy zrozumieli, że życie nasze tu na ziemi jest Bożym darem, jest czymś pięknym, danym raz przez Boga, krótsze, dłuższe, bogatsze, biedniejsze, bardziej ekscytujące lub bardziej takie stabilne, ale abyśmy docenili nasze życie tutaj na ziemi, abyśmy zrozumieli, że wielu ludzi nie potrafi docenić tego życia, a wielu ludzi, a to będą przykłady tego, kiedy otrzymało swoje życie od Boga jakby na powrót drugi raz, ogłosili, czy Bóg im powiedział, dostajesz to życie jako zdobycz. Może nie będziesz miał nic, ale to swoje życie daję ci z powrotem, to niech będzie twoja zdobycz, jak najcenniejszy, najpiękniejszy łup i ceń sobie to życie. A więc, kochani, zajrzyjmy do Starego Testamentu. Za chwileczkę otworzymy księgę proroka Jeremiasza, 38 rozdział, 7-13. Ja może zanim przeczytamy ten fragment, króciutko nakreślę, o czym, czego dotyczy to słowo, które przeczytamy. Kochani, czasy, w których przyszło żyć i służyć prorokowi Jeremiaszowi, były trudne i były szczególne. U wrót Jerozolimy czekała armia Nebukadnezara, czekała armia Chaldejczyków, wzywali naród izraelski do tego, aby poddali się, aby nie stawiali oporu. Liczba wojsk chaldejskich była tak potężna, że byli w stanie zalać to miasto, byli w stanie zdobyć je i zniszczyć. I prorok Jeremiasz, natchniony Duchem Bożym, mówił do króla, mówił do wszystkich dostojników poselstwa od Boga: nie stawiajmy oporu. Oddajmy się w ręce Chaldejczyków, a Bóg obiecuje, że będziemy żyć. Będziemy dalej siać i zbierać. Będziemy nasze winogrona zbierać i je tłoczyć. Będziemy żyli bezpiecznie. Tylko tym razem nie stawiajmy oporu. I jak to w życiu bywa, jak to często bywa, został uznany za zdrajcę narodu, za tego, który zdradził rację stanu, a dlatego, że był taki nieugięty w swoim poselstwie, został wręcz znienawidzony, bo oto gdzieś do króla docierały informacje: nie bójcie się, z Egiptu przyjdzie pomoc. My wiemy, jaka ta pomoc z Egiptu, tego duchowego, czasami jest. Ale wtedy został znienawidzony i został niemalże pozbawiony życia. Bardzo nie pasowało to poselstwo, którym się dzielił, i został wrzucony do prawie wyschłej cysterny. Prawie wyschłej, bo tam jeszcze była warstwa szlamu, błota, I tego męża Bożego wrzucono tam do tej cysterny i tak po pachy w tym błocku siedział, zimnym, ciemnym miejscu, głodny, bo zapasy żywności z powodu oblegania armii Nebukadnezara już były na wyczerpaniu w Jerozolimie. I czekał tak naprawdę chyba już na spotkanie ze swoim ojcem, ze swoim Bogiem, o czym rozmawiał Jeremiasz. Możemy się tylko domyślać: Panie, ja temu ludowi chciałem jak najlepiej. Ja chciałem mu służyć, chciałem przestrzegać przed tym, co złe, a oni mnie potraktowali w taki oto sposób. Kochani, każda wojna, każdy niespokojny czas wyzwala w ludziach najgorsze instynkty. Być może nawet na tej sali są osoby, które choćby troszkę pamiętają czas wojny albo z relacji swoich rodziców. A dzisiaj tyle filmów, tyle materiałów, które mówią o tym, że wojna to jest czas naprawdę zły, czas diabelski, czas, kiedy moce ciemności wychodzą ze zdwojoną siłą i w ludziach, po których tego byśmy się nie spodziewali, wyzwalają najciemniejsze strony ludzkiej, grzesznej natury. I to miało miejsce w przypadku ludzi, którzy wrzucili Jeremiasza. Ale tak jak jest wyzwolenie dobra, tak chciałbym powiedzieć, że takie niespokojne czasy, dramatyczne, my żyjemy w pokoju, my nie wiemy, jak to jest, ale takie czasy trudne, kiedy wróg stoi u bram, kiedy musimy podejmować trudne i dramatyczne decyzje, rodzą się bohaterowie, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że oni są zdolni do takich czynów heroicznych. I druga wojna światowa o tym wiele nam może powiedzieć, jeśli chodzi o ratowanie Żydów z zagłady, ratowanie ludzi z Holokaustu, czasami pod lufami karabinów nieprzyjaciela, czasami z narażeniem życia, a ileż rodzin zostało wymordowanych tylko dlatego, że ludzie prości, czasami chłopi, tacy z roli, byli w stanie podjąć bardzo odważne decyzje i powiedzieć: nie, są rzeczy ważniejsze niż nawet życie, są rzeczy ważniejsze niż dobra materialne, którymi człowiek może się cieszyć. A więc, kochani, taką osobą, takim przykładem w tej sytuacji niech będzie dzisiaj dla nas pewien cudzoziemiec, Etiopczyk, Ebed-Melech. Nie wiem, czy za każdym razem będę w stanie wypowiedzieć poprawnie to imię, ale udawało mi się w domu, powtarzałem Ebed-Melech, Ebed-Melech i nawet mi kojarzyło się kiedyś z tym wróbelkiem, Elemelkiem, ale to nie. I czytajmy o to Słowo Boże, które mówi o tej konkretnej sytuacji, która tam miała miejsce. Ja może będę czytać z tablicy, bo tutaj nie wiem, jak z moim wzrokiem, mógłbym coś pomylić, a więc tu są wyraźniejsze napisy. Lecz gdy Etiopczyk Ebed-Melech, eunuch będący na służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie beniamińskiej, wyszedł Ebed-Melech z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy: Królu mój, panie, źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny, zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebed-Melechowi: weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Wziął więc Ebed-Melech ze sobą ludzi i udał się do pałacu królewskiego i do pomieszczenia pod skarbcem i wziął stamtąd łachmany ze znoszonych i podartych szat i spuścił je na powrozach Jeremiaszowi do cysterny. Potem rzekł Etiopczyk Ebed-Melech do Jeremiasza: połóż łachmany ze znoszonych i podartych szat pod pachy twoich rąk, pod powrozy. Jeremiasz uczynił tak. Potem wyciągnęli Jeremiasza powrozami i wydostali go z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. Takie oto słowo przeczytaliśmy, aby uzmysłowić, aby zobaczyć, że był ktoś, był taki cichy bohater z pogańskiego narodu, Etiopczyk, który postanowił, że nie będzie mu wszystko jedno. Że to nie będzie jeszcze jedna ofiara tej wojny, że to nie będzie jeszcze jedna ofiara, którą, jak to niektórzy szumnie mówią, przyszło zapłacić w tym zmaganiu. I Ebed-Melech chodził I prawdopodobnie wiele myśli kołatało się w jego głowie, kiedy widział i kiedy słyszał to przesłanie nieraz głoszone przez Jeremiasza, bo to nie było żadną tajemnicą, o czym mówił, to w sercu Ebed-Melecha rodziły się myśli, rodziły się jakieś wątpliwości. Czy aby na pewno tak jest, jak ci wszyscy głośno krzyczący mówią? Ebed-Melech był po prostu inny. Na czym ta inność polegała? Może rozpoznał w Jeremiaszu namaszczenie Boże i przyszło do jego serca, że ten człowiek nie może mówić sam od siebie. Nie starczyłby mu odwagi, żeby tak trwać przy swoim. On musi być od Boga, że mówi w taki odważny, zdecydowany, zdeterminowany sposób. A więc musiało to gdzieś w sercu Ebed-Melecha być, to poczucie, że to jest człowiek wyjątkowy, człowiek od Boga. A może po prostu ktoś by powiedział, po co uduchawiać, a może Ebed-Melech był człowiekiem, był ludzkim takim człowiekiem, który widział nieszczęście, miał współczucie. Czasami słyszy się w opisach historycznych czy jakichś tam przekazach z wojny, że nawet Niemcy, kiedy spotkali kryjówkę niejednokrotnie Żydów z wycelowanym pistoletem, w końcu ten pistolet gdzieś tam odłożył na bok i odszedł. I nikt nigdy nie wiedział, dlaczego tak się stało, jaka była przyczyna, że to życie zostało darowane temu człowiekowi. Wtedy się mówiło, to był taki ludzki Niemiec, ludzki człowiek. A więc, kochani, prawdziwe intencje i prawdziwe serce człowieka Ebed-Melecha, tego Etiopczyka, eunucha, który tak naprawdę nie miał prawa ani jako cudzoziemiec się modlić do Boga Izraela, ani jako człowiek będący eunuchem nie mógł wejść nawet do takiego miejsca, gdzie się modlono, bo ci ludzie byli jakby poza nawiasem społeczeństwa i tego duchowego nurtu. Ale Bóg, który wszystko widzi, Bóg, który doskonale widział tą sytuację specjalnie dla tego człowieka, kiedy już miasto zostało zdobyte, kiedy dokonały się już naprawdę egzekucje na królu, nie na królu, na synach królewskich, na urzędnikach, kiedy król pojmany, oślepiony, a wcześniej na jego oczach zabito wszystkich, którzy są mu najdrożsi. Jeden wielki dramat. I kiedy Jeremiasz siedział w tej wartowni, nagle głos Boży mówi do jego serca i do jego umysłu, żeby poszedł i żeby zapewnił Ebed-Melecha o tym, że zyskał łaskę w oczach Bożych. Przeczytajmy Księga Jeremiasza 9 rozdział 15-18 wersetu. I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni tej treści, i ci powiedz Ebed-Melechowi Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela, oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzę się w owym dniu na twoich oczach, lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Te słowa nie dawały mi spokoju przez naprawdę dłuższy czas, kiedy czytałem i zyskasz swoje życie jako zdobycz, a w innym tłumaczeniu mówi uratowane życie będzie twoim najcenniejszym łupem. Uratowane życie będzie twoim najcenniejszym łupem. A wcześniej jest powiedziane, ci, których się boisz, ci, którzy trwogę w twoim sercu wzbudzają, nic ci nie zrobią, bo to ja widziałem, że mi zaufałeś, ja widziałem, że postąpiłeś po ludzku, postąpiłeś uczciwie, postąpiłeś w sposób pełen miłosierdzia i ja to, czego się boisz, nie dopuszczę do ciebie. Bo któż nie znał okrucieństwa? My z historii dowiadujemy się, jakie metody Asyryjczycy czy Babilończycy stosowali, kiedy podbijali miasto. Kamienia na kamieniu nie zostawiali, rujnowali wszystko i życie ludzkie nie miało żadnej ceny, żadnej wartości. I ten Etiopczyk Ebed-Melech z pewnością bał się, z pewnością, a jako urzędnik czy sługa pałacowy był na pewno gdzieś, być może nawet na liście tych, którzy mają być straceni, czy którzy jeszcze tylko nie wpadli w ręce. A jednak prorok przychodzi do niego, obwieszcza mu wolę Bożą, obwieszcza mu słowa, że twoje życie zyskasz jako zdobycz. Dlatego, Ebed-Melechu, że zaufałeś mi, mówi Bóg, dlatego, że położyłeś we mnie zaufanie. Co chwilę, kiedy człowiek oddałby wszystko za swoje życie. I nie trzeba tu wcale wiele przykładów mnożyć. Każdy z nas, kto był poddawany jakimś badaniom, kiedy oczekiwał na diagnozę, kiedy w myślach krębiły się myśli, że ta diagnoza wcale nie musi być taka dobra, kiedy zabierany jest brat czy siostra, znajomy czy przyjaciel do szpitala w stanie przedzawałowym, to są sytuacje, kiedy już się wybudzi i wie, że i próbuje zrozumieć, jaką radość czuje brat Rysiu w tym momencie, w tych dniach, kiedy mówi: Boże, nic nie jest warte, cóż to życie? Życie to jest warte, życie to jest coś cennego. Majątek przemija, uroda też, jak w tej reklamie. Młody i piękny już byłem, nie jeden mógłby powiedzieć. Ale życie jest czymś najcenniejszym, zwłaszcza w takich momentach, kiedy to życie zaczyna wymykać się z rąk. I Bogu niech będą dzięki, że daje ludziom, daje nam życie, a niektórzy to życie mają wręcz jako cenny prezent, dar czy nawet łup. Kochani, przejdźmy do innego obrazu, żebym nie rozciągnął tego zwiastowania za bardzo. Oto inny obrazek, który widzimy w Nowym Testamencie. Zachorował sługa setnika, bardzo przez setnika ceniony, jak czytamy, i bliski był śmierci. Zachorował sługa setnika rzymskiego, który był bardzo ceniony przez swojego pana. Na coś poważnego zachorował, do tego stopnia, że leżał w agonii i groziło, czy było niebezpieczeństwo, że niedługo umrze. Jaki był ten sługa? I znów możemy sobie zadawać pytanie, jakie musiał cechy charakteru posiadać ten sługa, bo często się mówi, i będę o tym też mówić, o wierze setnika, jak Pan Jezus bardzo go pochwalił za jego wiarę, jak bardzo tą wiarę uhonorował do tego stopnia, że powiedział: w Izraelu, całym Izraelu takiej wiary nie widziałem. A ja przyjrzałem się troszeczkę temu człowiekowi, który był sługą. Jakim on był? On musiał być jakiś inny. On musiał mieć w sobie coś, co sprawiało, że serce setnika zasmuciło się, kiedy dowiedział się, że jest chory. Czy to był sługa lojalny swojemu panu? Ja myślę, że tak, że bardzo był lojalny. Czy to był sługa pracowity, czy leń, który tylko patrzył, jak swoje obowiązki gdzieś tam zbyć i odłożyć na potem? Ja myślę, że w tym, co sługa powinien wykonywać, bardzo się mieści pracowitość. Czy on był oddany swojemu panu? Ja myślę, że tak, że on był dla swojego pana w stanie dużo zrobić, powiedziałbym może wszystko. Czy on był posłuszny? Ja myślę, że tak. Czy on był po prostu ludzkim człowiekiem? Ja myślę, że tak. Jest taka piosenka, chociaż osoba wcale dla nas nie może być jakąś inspiracją, ale zespołu Dżem, Rysiek Riddle, postać tragiczna, utalentowana, który narkotykami został zabity, alkoholem, i młodo swoje życie skończył. Jest taka piosenka, ja nie znam tej twórczości, bo nigdy też nie w tym kierunku nie pociągało, żeby o alkoholu i piciu gdzieś tam słuchać piosenek. Ale jest taka piosenka pod tytułem Outsider, która wyraża słowa jego takie dramatyczne: zawsze warto być człowiekiem. On, który był nieprzytomny od narkotyków, od alkoholu, od różnego rodzaju przeżyć, zdrad, no wszystko co najgorsze w takim świecie, a jednak śpiewał: zawsze warto być człowiekiem. Kiedy myślałem o tym słudze, który wykonywał codzienne, normalne swoje obowiązki, pomyślałem sobie: zawsze warto być człowiekiem, pracowitym, lojalnym, cichym, oddanym, a zauważą ciebie. Być może było i tak, że ten sługa znał dobrze postać Jezusa Chrystusa, o którym głośno było i często z setnikiem, ze swoim panem, może nawet na ten temat rozmawiali. Ale jedno jest pewne, że kiedy przyszedł trudny moment na życie tego sługi, jego pan, setnik, nie pozostał obojętny. I w Ewangelii świętego Łukasza w 7 rozdziale, 6 do 10 wersetu, czytamy takie oto słowa, bo wpierw przyszli słudzy świątyni, starsi Izraela, żeby prosić Pana Jezusa o interwencję w tej sprawie. A potem czytamy od 6 do 10 wersetu takie oto słowa. I Jezus poszedł z nimi, a gdy był już niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Oto finał całej tej sytuacji i znów mogę powiedzieć, że sługa ten, który był prawie umarły, ten, któremu może nie dawano żadnych szans, nie było lekarzy, nie było karetek, nie było specjalistów, którzy by przyjechali specjalnie do niego, wtedy praktycznie wszyscy już powiedzieli: dobry był, ale już między nami go nie będzie. A jednak Bóg zobaczył serce tego sługi i wzbudził współczucie w sercu setnika, posłał tego setnika czy przez setnika wiadomość do Pana Jezusa i Pan Jezus powiedział jakby w tym wszystkim, co uczynił: sługo, za to, że byłeś wierny, za to, że byłeś lojalny, za to, że byłeś po prostu człowiekiem przyzwoitym, masz życie z powrotem jak okup, jak skarb, jak łup, który możesz z powrotem wziąć. Zyskasz swoje życie jako zdobycz. I nie wiemy, jak wiele jeszcze lat ów sługa żył, jak wiele jeszcze lat służył swojemu Panu, ale wiemy, że miał w sobie coś, co sprawiło, że Boże serce nie mogło pozostać obojętne na los tego człowieka. Kiedy myślę też i o setniku, poganin, Rzymianin, okupant, a jednak był człowiekiem takim, który potrafił znaleźć wspólny język na tej płaszczyźnie duchowej i religijnej z Żydami, a przy tym tak pokorny, fundator synagogi, to było jakby kartą też taką przetargową przed Jezusem. Panie, to dobry człowiek, on nas szanuje, on nam synagogę wybudował, jest bardzo bogobojny, mimo że jest setnikiem, że jest Rzymianinem. Wierzył w to, że Pan Jezus ma moc i władzę nad chorobami. Wierzył, że jedno słowo Jezusa uzdrowi jego sługę i z takim oto nastawieniem poszła wiadomość i stało się to, o czym przed chwileczką mówiliśmy. Kochani, uzdrowiony sługa przez wiarę wstawiennika, przez wiarę człowieka, który wstawił się za nim. To nie ten sługa się tam doczołgał. To nie było innej drogi, tylko przez wstawiennictwo swojego Pana zyskał swoje życie jako zdobycz. I szybciutko trzeci obraz, który już nas doprowadzi prawie do momentu modlitwy. Jeszcze jeden obraz, ale tym razem już bez takiego, że tak powiem, happy endu w sensie życia ziemskiego. Bo to dotyczyły te dwie sprawy, o których mówiłem, życia ziemskiego, zarówno Ebedmelecha, jak i tego sługi setnika. Natomiast wyobraźmy sobie, i to już jakby bliższe, bo dzisiaj krzyżem i treściami krzyża żyjemy, śpiewaliśmy o tym, modliliśmy się i jest to nam takie drogie i bliskie, bo dlatego tu jesteśmy. Gdyby nie krzyż Pana Jezusa, nie byłoby nas na tym miejscu. A więc, kochani, wyobraźmy sobie teraz tą sytuację, kiedy Pan Jezus, który jest dawcą życia, który jest zmartwychwstaniem i żywotem wiecznym, dobrowolnie idzie na krzyż, został przybity, został powieszony nad ziemią, tłum ludzi rozścieczonych wykrzykuje obelgi w jego kierunku, którzy krzyczą: ty, który mówiłeś, że odbudujesz świątynię w ciągu 3 dni, wstąp z krzyża i pokaż, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Wszystko to spada na życie półprzytomnego Pana Jezusa, bo potrafię sobie wyobrazić, co może czuć człowiek, który tak zbity, tak umęczony, z takim upływem krwi. Pewne obrazy prawdopodobnie jak przez mgłę tylko przewijały się tak blisko świadomości. Może nie wszystko już nawet był w stanie usłyszeć. Nagle słyszy w swoim jednym, po jednej stronie złoczyńcę, który był powieszony razem z nim. I znów ten, który cierpiał tak samo jak Pan Jezus, którego gwoździe uwierały w ręce, nogi, któremu za chwileczkę miały być nogi połamane jakimś tam tłuczkiem, żeby szybciej zmarł, i krzyczy z taką kpiną, z taką drwiną: ty, skoro rzeczywiście jesteś takim mocnym Synem Bożym, to ratuj siebie, a przy okazji nas uratuj. Było to powiedziane z lekceważeniem, było to powiedziane w sposób bardzo taki kpiarski, cyniczny, jakby stereo w uszach Pana Jezusa. Z jednej strony słyszy: ty, zrób coś, skoroś taki mocny. A z drugiej strony słyszy głos: my słuszną karę ponosimy. Czego ty chcesz od mistrza? Czego ty chcesz? Dlaczego takie słowa mówisz? Drugi złoczyńca mówi: przecież my słuszną karę ponosimy za to, cośmy uczynili. My rzeczywiście powinniśmy się tu znaleźć, ale ten zaś niczego złego nie uczynił. I mówi: Panie Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Popatrzcie, zawsze warto być człowiekiem, jakby echa tej piosenki. Po raz trzeci już dzisiaj to cytuję. Jeden, nawet kiedy śmierć mu zagląda w oczy, nie potrafi wyrazić żadnej skruchy i ma za nic wszystko to, a inny mówi: Boże, my słuszną karę za to ponosimy, a ten niewinnie cierpi i nie odzywa się i nie broni. Wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Kochani, ziemskie życie, chociaż tak wielka jest skala samobójstw w dzisiejszych czasach, tak wiele o tym słyszymy, dla wielu może niewiele znaczy. Kiedy przychodzi depresja, kiedy przychodzą jakieś stany lękowe, kiedy przychodzą zniewolenia różnego rodzaju, ludzie są w stanie targnąć się na swoje życie i powiedzieć: to moje życie nie ma sensu, to życie naprawdę jest niewiele ważne. Ludzie poddają się eutanazji, żeby sobie życie skrócić, żeby uwolnić się od tego życia, które zostało im dane raz na zawsze i tylko jeden raz. Ale to życie, chociaż może być piękne i ono jest piękne, może być jak cenna zdobycz, ono jest tylko życiem. Trwa 50, 70, więcej lat. Natomiast ten ostatni przykład mówi nam o czymś więcej. Jeżeli jestem człowiekiem cichym, jeżeli jestem człowiekiem, który potrafi zobaczyć swoją grzeszność, tak jak ten łotr zawieszony na krzyżu, jeżeli jestem w stanie uznać swoją winę i wykazać się pokorą, to nawet jeśli to życie ziemskie nie było mu darowane, zyskał jako łup, jako skarb bezcenny coś o wiele więcej. Zyskał zapewnienie Pana Jezusa: zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Nie ma nic cenniejszego niż życie wieczne. I chociaż mówiłem o życiu tu ziemskim, to ono jest piękne, ono jest dobre, zwłaszcza jeśli znamy Jezusa Chrystusa. Ale jeśli by tylko miało się skończyć na tym życiu, tutaj i teraz, to porażka, to dramat, To jest coś niewyobrażalnie tragicznego, jeśli człowiek, który żyje tu na ziemi, tylko w tym życiu, pokłada nadzieję. A więc pokora i oddanie chwały temu, który jest sprawcą życia, który jest właścicielem życia, tego, który jest zmartwychwstaniem Jezusowi Chrystusowi, sprawia, że usłyszał ten złoczyńca te słowa: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, to już jest finał tego, o czym chciałem powiedzieć i zadać pytanie, jaka jest twoja historia? Bo każdy z nas ma swoją historię swojego życia, swojego momentu spotkania z Jezusem, czy stanu duchowego, w jakim się dzisiaj znajdujemy na ten czas. Moglibyśmy dużo powiedzieć na temat pewności naszej, jaka dotyczy tego, co jest poza naszym życiem, a wynika z tego świętego słowa. Każdy z nas ma jakąś historię. A więc po pierwsze, czy zaufałeś tak jak Ebed-Melech? Bo Bóg mówi, wybawię cię, bo mi zaufałeś. A więc czy w moim serccu, czy w naszym serccu jest to zaufanie, które sprawiło, że moje życie zostało wyrwane jakby z grząskiego bagna, postawione na trwałym gruncie i zostaliśmy obdarowani życiem jako łupem cennym, jako czymś, co zostało nam darowane. Może ktoś po ciężkiej chorobie, może ktoś w sposób cudowny został uzdrowiony i dzisiaj czuje się, że życie jak cenny łup zostało mu ofiarowane na nowo i dzisiaj masz taką wdzięczność: Boże, moje życie jako zdobycz, nie zmarnuję tego skarbu, przeżyję je jak najpiękniej, jak najlepiej tylko potrafię. A może, bracie, siostro, może jesteś na tym miejscu jako ten sługa setnika, który w swoim życiu może nawet nie był w stanie nic zrobić w kierunku zbawienia. Zostałeś wymodlony przez ojca, matkę, przez przyjaciół. Ktoś stawiał się za tobą. Ktoś przychodził. Ktoś mówił. I jesteś na tym miejscu. A więc może przez wiarę stawiennika Bóg się nad tobą zmiłował i znów możesz powiedzieć: moje życie to jest zdobycz. Nowe życie. A może oddałeś Bogu chwałę, kiedy stałeś nad przepaścią. Iluż tu ludzi zniewolonych, iluż tu ludzi pognębionych w jakimś grzechu i czujesz, jakby ciebie przybili do jakiegoś drzewa. Może ktoś czuł się w swoim życiu, że nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą, jak ten złoczyńca w swojej obronie, nic. Czekałeś tylko, aż przyjdzie ten diabeł, ten mściciel z pałką i połamie ci twoje nogi, żebyś skonał. Ja wiem, że ja nie miałem nigdy takich stanów, ale ludzie, którzy są w upadku alkoholowym, narkotycznym, wiem, że dramaty w głowie się rozgrywają i są przez to, co uczynili, tak mało wartościowi we własnych oczach, że czasami nie mają żadnej nadziei i już spoglądają w tą przepaść. A jednak znalazłeś w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć: Boże, ratuj. Boże, daj mi szansę. Ty nic nie uczyniłeś złego, a za mnie umarłeś, a na mnie słuszna kara powinna spadnąć. I oto dlatego, że dałeś lub dlatego, że możesz dać Bogu chwałę, możesz z nad tej przepaści piekła wrócić i usłyszeć te słowa: dziś, w cudzysłowie, będziesz ze mną w raju. Czy to nie piękne, że w Bogu, naszym Bogu, dawcy życia, tego, który jest zmartwychwstaniem, w każdym etapie i w każdym rodzaju życia może zmienić się coś na dobre, może zmienić się coś dramatycznie dobrze, że swoje życie weźmiesz w ręce i będziesz miał je jako zdobycz, że to życie będziesz miał jak skarb, jak łup najcenniejszy, który został wyrwany z rąk diabelskich i na nowo dane ci to zostało, aby przeżyć. Ale nawet jeśli nie podejmowałeś żadnej z tych decyzji, to pamiętaj, dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ta możliwość, dzisiaj jest ta sposobność. To pytanie, które jak powiedziałem, brzmi czasami w uszach: czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że jestem życiem i zmartwychwstaniem? Może dzisiaj na tym miejscu, przez te 5 minut, które się będziemy modlić, nic takiego spektakularnego się nie wydarzy. Ale jeżeli będziesz wracać do domu, jeżeli będziesz kładć się spać, jeżeli będziesz myśleć nad swoim życiem, to pomyśl, że to życie jest jedno, wyjątkowe. Jeśli ono będzie tylko przeżyte na tej ziemi, to dramat, płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiaj takie tony może bardzo poważne uderzyłem, ale to jest nasze życie. To jest nasza odpowiedzialność, żeby przeżyć jak najlepiej. A więc nie lekceważmy sobie tego, bo drugi raz znad tej przepaści ta ręka może być niepodana. No cóż pozostaje innego? Bracia i siostry, powstańmy na nogi nasze. Bo my, którzy dzisiaj Bogu chwałę oddajemy naszym życiem, wszystkim, co mamy, możemy powiedzieć dzięki Ci Boże za to życie, które mam. Ale niech to nie będzie też modlitwa faryzeusza, który nie widzi biedaka obok. Może powinniśmy za kimś się wstawić. Może powinniśmy wzmóc nasze modlitwy za bliskimi, za dziećmi, za rodzicami, za sąsiadami. Może niekoniecznie ten ktoś musi być Twoim wiernym sługą, jak w przypadku setnika. Zróbmy od po prostu, z miłości Chrystusowej, akt miłosierdzia i wstawmy się za kimś. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz, aby Bóg Ci podał rękę, to nie czekaj na nic, tylko teraz w cichej modlitwie sam na sam możesz powiedzieć: czuję się jak ten łotr przybity do krzyża, ale ja nie będę bluźnić Bogu, nie będę Mu złorzeczyć, kimże ja jestem. Jezu, ratuj. Jezu, wspomnij na mnie przed tronem swego Ojca. Ty już zapłaciłeś za mnie cenę. Nie muszę ginąć. Taka modlitwa społeczna niech zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Cudowny Panie, drogi Zbawicielu, jesteśmy na tym miejscu Twoimi dziećmi. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy tymi, którzy rozumieją, że zawsze warto być człowiekiem. Człowiekiem, który nie myśli kategoriami zemsty, gniewu, grzechu. Tak wielu, Panie, miałeś w historii, Panie, i na kartach Twego słowa wielu jest takich, którzy wykazali się w trudnych sytuacjach nienagannością, zwykłą przyzwoitością i którzy Ciebie, Panie, uszanowali. Dlatego też, Panie, dziękuję Tobie za to, że patrzysz na nas w sposób wyjątkowy i jedyny. Każdy z nas to inna historia, każdy z nas to inna relacja z Tobą, każdy z nas to inne zaufanie, ale Panie Jezu, jak Abed-Melech, chcę ufać Tobie każdego dnia, chcę wierzyć, Panie, Twojemu Słowu, abyś Ty, Panie, obdarzał nas dobrym życiem, długim życiem, owocnym i błogosławionym. Panie, pragniemy wstawiać się za tymi, którzy dzisiaj, Panie, może nie mają tej świadomości nawet, jak bardzo potrzebują zbawienia. My tego nie uczynimy sami. My nie możemy nic zrobić, żeby zmienić, Panie, cokolwiek w życiu tych osób. Ale jedno wiem, kiedy przyjdziemy, Panie, do Ciebie, kiedy przyjdziemy przed Twój tron, kiedy wstawimy się jak setnik przed Jezusem, kiedy uznamy, że nie jesteśmy godni, abyś wstąpił, Panie, pod nasz dach, kiedy Ty, Panie Jezu, zobaczysz pokorę naszą, wierzę, że nie pozostaniesz obojętny. Wierzę, Panie, że jako dzieci Twoje, synów i córki, Ty nie traktujesz nas jako niegodnych, ale, Panie, Ty chcesz widzieć też pokorę i wiarę. Panie Jezu, proszę Ciebie o to, aby Twoje zmiłowanie dotknęło, Panie, ludzi, na których najbardziej nam zależy, Panie, którzy żyją blisko nas i nie chcemy patrzeć, Panie, na klęski, na porażki, czy na różnego rodzaju, Panie, degrengoladę. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj masz otwarte ramiona wyciągnięte w kierunku tych, którzy uznają Ciebie Panem i Królem, tak jak ten jeden ze złoczyńców, który uzna swoją grzeszność, uzna, Panie, swoją winę, który nie ma nic na swoją obronę, a prosi, Panie, wspomnij mnie w Królestwie. Wierzę, że Ty nie zostaniesz obojętny na takie wołanie, na takie westchnienie. Dlatego też i na tym miejscu spośród nas badaj serca, Panie. Przez Ducha Świętego przekonuj o sądzie, o grzechu i sprawiedliwości. Przyjdź swojej mocy, podaj rękę i daj to duchowe zapewnienie, które brzmi: zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Dziś możesz mieć zapisane imię w księdze żywota. Panie Jezu, ja Ciebie wywyższam, ja Tobie oddaję chwałę, ja Tobie składam dziękczynienie za cały przyszły tydzień, który będziemy przeżywali w naszych domach, w rodzinach, w miejscu pracy, gdziekolwiek nas postawisz, Panie, chcemy być jako ci, którzy mają życie w swoich rękach, jako cenny dar, jako cenny łup, jako coś wyjątkowego, co chcemy przeżyć Tobie na chwałę. Pomóż nam w tym, Panie, a Tobie niech za wszystko będzie chwała. Alleluja. Amen.